Czytaliście, bracia, siostry, księgę pieśni nad pieśniami?
Ciężko.
Tak, pewien kaznodzieja, Werner Magie, który tak jak ja, tylko troszkę jakby rozdział po rozdziale omawiał całą Biblię. W ciągu 5 lat omówił całe Pismo Święte, dzień po dniu, po jednym jakby rozdziale, stwierdził, że jest to najtrudniejsza księga Biblii. Słuchałem innego kaznodziei, który stwierdził, że gdyby miał z Biblii wziąć ze sobą jedną księgę, to wziąłby właśnie tą. Także opinie są podzielone i zaraz zobaczymy, jak bardzo przedziwnie i różnie była ta księga interpretowana przez Żydów i przez chrześcijan i do dzisiaj jest. I spróbujemy zastanowić się nad jej prawdziwym sensem, nad jej prostym przekazem. Najpierw przeczytajmy kilka wierszy z tej księgi, żeby, jeśli jej nie czytaliście, albo już jakiś czas temu czytaliście, żeby odświeżyć jej przekaz. Będę czytał z przekładu literackiego. Odnaleźliście już księgę Pieśni nad pieśniami? Pierwszy rozdział od 2 wiersza. Pocałuj mnie mocno i namiętnie. Och, twoje pieszczoty są lepsze niż wino. Przyjemne w zapachu są twoje olejki. Różanymi wonnościami tchnie twoje imię. Nic dziwnego, że szaleją za tobą dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Biegnijmy przed siebie. Wprowadź mnie, królu, do swojej sypialni. Cieszmy się sobą. Oddajmy się rozkoszy. Niech twa miłość nas upaja ponad wino. Ach, rację miał, kto ciebie pokochał. 2 rozdział, od 10 wiersza. Mój najdroższy odzywa się tak. Wstań, najmilsza, chodź, moja piękności, bo już minęła zima i przestał padać deszcz. Wokół kiełkują kwiaty i przyszedł czas na pieśń. Już głos synogarlic słychać w naszej ziemi. Na figowcu dojrzewają wczesne figi, winorośl rozsiewa woń. Wstań, najmilsza, chodź, moja piękności, moja gołąbko, ty ze szczelin skalnych, z kryjówek stromych gór. Pozwól mi cię zobaczyć. Daj mi usłyszeć twój głos. Ach, twój głos jest tak słodki, a twoja postać tak piękna. 3 rozdział, 5 wiersz. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, na gazele i na polne łanie. Nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości, zanim sama nie zapragnie. 4 rozdział, od 1 wiersza. Jakże jesteś piękna, najdroższa. O, jak piękna. Twoje oczy to gołąbki, które patrzą zza zasłony. Twoje włosy to stado kóz schodzących z gór Gileadu. Twoje zęby to owieczki ostrzyżone, które wyszły z kąpieli. Każda ma bliźniaczkę, żadnej nie brak młodych. I od 10 wiersza. Jak cudownie umiesz pieścić, najmilsza, panno młoda. Twe pieszczoty są lepsze niż wino. Zapach twoich olejków jest lepszy od najlepszych balsamów. Miodem opływają Twoje wargi, Panno młoda. Miód i mleko masz pod swoim językiem, a zapach Twoich szat jest jak powiew Libanu. Piąty rozdział od 10 wiersza. Mój ukochany jest promienny i rumiany. Wyróżnia się z 10 000. Jego głowa przypomina szczere złoto. Jego kędziory to kruczoczarne loki. Jego oczy to gołębie przy strumieniach, skąpane w mleku, pięknie osadzone. Jego policzki są jak zagony balsamu, donice z wonnościami, a jego wargi jak lilie, które ociekają mirą. Jego ramiona są jak sztaby złota, zdobne klejnotami. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego nogi są jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać przypomina Liban, jest okazały jak cedry. Jego podniebienie to słodycz. Wszystko w nim wzbudza pragnienie. Taki jest mój ukochany, taki jest mój najdroższy, jerozolimskie panny. Może na razie tyle czytania, bo niektórzy już mają wypieki, a ja nie jestem taki czerwony, bo mam wypieki, tylko wczoraj siedziałem na słońcu, żebyście nie myśleli. Księga Pieśni nad Pieśniami w naszej chrześcijańskiej Biblii zamyka zbiór ksiąg poetyckich. Pamiętacie, że mamy najpierw księgi historyczne, od Księgi Rodzaju do Księgi Estery. Następnie mamy księgi poetyckie, od Księgi Hioba do Pieśni nad Pieśniami. I w dalszej części Starego Testamentu mamy co? Księgi prorockie. To jest nasz chrześcijański układ Biblii. Natomiast w układ żydowskiej Biblii, pamiętacie, jest nieco inny. Pieśń nad Pieśniami, Shir Hashirim, przepraszam, nie znam tak hebrajskiego, ta księga należy do ostatniej części Biblii hebrajskiej, zwanej Pismami, Ketuvim. Jeśli pamiętacie z pierwszego naszego wykładu na temat tej naszej podróży z Biblii, hebrajska Biblia ma nieco inny układ, a więc najpierw mamy Torę, 5 ksiąg Mojżesza, potem mamy proroków, poczynając od Jozuego. Jozue, Księga Sędziów, Samuela, Królów, to są wszystko prorocy w hebrajskiej Biblii. Prorocy wcześniejsi, oni nazywają je księgami proroków wcześniejszych, dawniejszych. I później mamy księgi proroków późniejszych, od Izajasza przez Jeremiasza, Ezechiela. Nie ma tu księgi Daniela. Księga Daniela jest w tym ostatnim zbiorze. Później mamy tych 12 proroków mniejszych, od Ozeasza aż do Malachiasza. I na końcu hebrajskiej Biblii znajdują się właśnie Pisma, czyli te wszystkie pozostałe księgi, takie jak Psalmy, Księga Przysłów, Hioba, Pieśń Salomona, Rut, Lamentacje Jeremiasza, Kaznodziei, Estery, Daniel, Ezdrasz, Nehemiasz. I hebrajska Biblia kończy się Księgą Kronik. Żydzi każdego roku odczytują całą Pieśń nad Pieśniami. Wiecie kiedy? W czasie święta Paschy. W szabat, święta Paschy, czytają całą tą księgę. Pieśń nad Pieśniami mówi o miłości między oblubieńcem a oblubienicą. I powszechnie wśród Żydów jest traktowana jako analogia gorącej miłości Boga i jego ukochanego Izraela. Więc Żydzi czytają tą księgę jako analogię miłości Boga i Izraela. Dlatego czytają ją w czasie święta Paschy, ponieważ mówią, że w czasie święta Paschy miłość Boga do Izraela zaczęła rozkwitać, kiedy Bóg zstąpił do Egiptu, aby stamtąd wyprowadzić swój umiłowany lud. Targum, czyli taka żydowska parafraza pieśni nad pieśniami, interpretuje tą księgę jako pięcioetapową historię Izraela. I zachęcam was, żebyście posłuchali tego i spróbowali przeczytać tą księgę według tej interpretacji żydowskiej i zobaczcie, czy to ma sens, czy tak się da. Jak się chce, to się da. Ale zobaczcie, jak ludzie czytają i do czego dochodzą. To jest oficjalna żydowska interpretacja tej księgi. Pierwszy, drugi, trzeci rozdział do szóstego wiersza. Oni mówią, że ta księga mówi o Eksodusie, czyli wyjściu z Egiptu, dojściu na Synaj i zdobyciu ziemi obiecanej. Oni tam to widzą. I każdy wiersz wam będą interpretować w świetle tych wydarzeń. Od trzeciego rozdziału i siódmego wiersza do piątego rozdziału, pierwszego wiersza, mówią, że tam jest mowa o świątyni Salomona. I tam te wiersze będą interpretować jako obraz świątyni Salomona. Trzecia część tej księgi według nich od piątego rozdziału, drugiego wiersza do szóstego rozdziału, pierwszego wiersza, to jest obraz grzechu Izraela i wygnania z ziemi obiecanej. Czwarta część tej księgi według Żydów zaczyna się w szóstym rozdziale i drugim wierszu i ciągnie się do siódmego rozdziału, jedenastego wiersza i mówią, że tam jest opisany powrót z niewoli babilońskiej i odbudowa świątyni w tych wierszach. I ostatnia część tej księgi, piąta część, zaczyna się według nich w siódmym rozdziale, w dwunastym wierszu, do końca tej księgi i przedstawia rozproszenie Izraela i oczekiwanie na przyjście Mesjasza. To jest czas, w którym oni nadal wierzą, że dzisiaj żyją, oczekując powrotu Mesjasza. Kiedyś czytaliście księgę Pieśni nad Pieśniami w ten sposób? Przyszło wam do głowy, że tam jest cała historia Izraela w tej księdze? Od wyjścia z Egiptu do przyjścia Mesjasza? Niesamowite, co tam ludzie potrafią zobaczyć. Bardzo możliwe, że taka żydowska interpretacja rozwinęła się w reakcji na chrześcijański wykład Pieśni nad Pieśniami jako relacji Chrystusa i Kościoła, gdyż tak właśnie najczęściej chrześcijanie interpretowali tą księgę. Jeden z najwybitniejszych żydowskich komentatorów biblijnych i filozofów średniowiecza, Ibn Ezra, propagował niezwykle twórczą interpretację tej księgi. Dla przykładu wam tylko podam, jak interpretował drugi wiersz z siódmego rozdziału. Przeczytajmy najpierw ten wiersz i posłuchajmy, jak ten wybitny żydowski biblista interpretuje ten wiersz. Ten wiersz brzmi następująco. Twój pępek jest jak okrągła czasza, której nie brakuje zmieszanego wina. Twoja talia jest jak stóg pszenicy okolony liliami. A więc cóż Ibn Ezra tu zobaczył? Mówi, że pępek to jest wielki Sanhedryn złożony z 71 sędziów Izraela. Zmieszane wino to prawo mojżeszowe, a talia odnosiła się do małego Sanhedrynu złożonego z 23 sędziów Izraela. W XVI wieku inny żydowski uczony, Abravanel, przedstawił pogląd, że pieśń nad pieśniami jest tak naprawdę pieśnią Salomona o jego miłości do mądrości. Czyli ta panna w tej pieśni to jest mądrość, którą Salomon kocha. I cała ta pieśń jest pieśnią o jego miłości do mądrości. Według niego oblubienica w tej księdze to alegorycznie przedstawiona mądrość, a on jest jej oblubieńcem. Chrześcijańscy komentatorzy i kaznodzieje nie ustępują żydowskim, tworząc coraz to najwymyślniejsze interpretacje postaci i wydarzeń opisanych w pieśni nad pieśniami. Pierwszy ślad chrześcijańskiej tradycji alegoryzowania tej księgi pojawia się w komentarzu Hipolita z Rzymu około 200 roku po Chrystusie. Następnie Ireneusz, Augustyn, a najbardziej namiętnie Orygenes kontynuowali alegoryczną interpretację pieśni nad pieśniami. Średniowieczny mistyk Bernard z Clairvaux wygłosił 86 kazań na temat samych tylko dwóch pierwszych rozdziałów. W sumie zapisał w swoich kazaniach 170 tysięcy łacińskich słów, głosząc kazania chrześcijańskie na podstawie dwóch pierwszych rozdziałów tej księgi. Także jak myślicie, że ja czasami powoli jadę, że poświęcam trzy kazania na rozdział, czy pięć kazań na rozdział, to jeszcze nie słuchaliście takich kaznodziejów, którzy mówią 50 na rozdział, pieśni nad pieśniami, gdzie jest 14 wierszy i tam opowiadają niezwykłe, cudowne rzeczy na temat Kościoła, oblubieńca, oblubienicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poczytajcie. Pouczająca lektura. W rzeczywistości od późnego okresu tak zwanych ojców Kościoła aż do średniowiecza chrześcijańscy komentatorzy napisali więcej na temat pieśni nad pieśniami niż jakiejkolwiek innej księgi Starego Testamentu. Ta księga była obiektem największego zainteresowania kaznodziejów aż do okresu późnego średniowiecza. Jakie są powszechne alegoryczne interpretacje? Będziemy czytali wiersze i podam wam najbardziej popularne wśród chrześcijan do dzisiaj żywe interpretacje tych wierszy. Drugi wiersz pierwszego rozdziału. Niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust. Cóż tutaj chrześcijanie widzą? No widzą pocałunki, to znaczy Boże Słowo, tak? Pan Jezus całuje nas Bożym Słowem. Całuje nas, to znaczy mówi do nas Boże Słowo. Kiedy panna mówi, że jest śniada, czyli czarna, bo tam jest takie słowo użyte, czarna jak namioty Kedaru, czarna jak zasłony Salomona i wiersz szósty mówi, nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, gdyż słońce mnie opaliło. Cóż tam chrześcijanie widzą? Wielu widzi tam grzech. Jest czarna, czyli grzeszna. Ale piękna, mówi. Jestem czarna, ale piękna. Jestem grzeszna, ale nadal Pan mnie kocha, pomimo mojej grzeszności. Trzynasty wiersz pierwszego rozdziału. Mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami. Siódmy rozdział, trzeci wiersz. Twoje piersi są jak dwoje sarniąt, bliźniąt. Siódmy rozdział, siódmy wiersz. Twój wzrost jest podobny do palmy, a twoje piersi to kiść winogron, a przekład literacki tłumaczy: jesteś smukła jak palma, a twe piersi są jak daktyle. Czym są jej piersi? No jej piersi to Stary i Nowy Testament. Albo, jak inni twierdzą, jej piersi to ta pielęgnująca doktryna Kościoła, że jak ssamy te piersi, to się karmimy tą zdrową nauką biblijną. To są bardzo powszechne chrześcijańskie interpretacje. 4:11. Z twoich warg ocieka miód, jak z plastrów, moja ulubienico. Miód i mleko pod twoim językiem, a woń twoich szat jest jak woń Libanu. Czym są te dwie wargi oblubienicy? Jedna warga to prawo, a druga warga to Ewangelia. I z tych warg ocieka miód poznania Boga, słodycz. Zarówno z prawa, jak i z Ewangelii płynie słodycz. I ostatni wiersz, 6:4. Piękna jesteś, moja umiłowana, jak Tirsa, urodziwa jak Jerozolima, groźna jak wojsko z chorągwiami. Wojsko z chorągwiami to niezwyciężone zastępy Kościoła walczące z zastępami szatana. Podobnie jak w przypadku żydowskich alegorii, również w obrębie chrześcijaństwa istnieją niezliczone próby dopasowania przesłania tej księgi do własnych poglądów, do przeróżnych przekonań, które ludzie mają i biorą tą księgę i na wszelkie możliwe sposoby tłumaczą, wyjaśniają alegorycznie, dopatrując się tam wielkich duchowych prawd. Tradycyjne komentarze rzymskokatolickie przedstawiały oblubienicę jako dziewicę Maryję, czyniąc z Pieśni nad Pieśniami wielki argument wspierający kult maryjny. Przeczytajmy 6:4 i zobaczmy, jak jeden z papieskich komentarzy interpretuje ten wiersz. Czytamy tutaj: piękna jesteś, moja umiłowana, jak Tirsa, to co przed chwilką czytaliśmy. Jesteś urodziwa jak Jerozolima, groźna jak wojsko z chorągwiami. Tu już nie widzą Kościoła walczącego z szatanem. Posłuchajcie, jak jeden z papieskich komentarzy interpretuje ten wiersz. Przez nią, czyli przez Maryję, przyszedł pokój między Bogiem a człowiekiem. A niesamowite w tym jest to, że ona była otoczona zastępem aniołów. Czyli w tym wierszu widzą Marię otoczoną zastępami aniołów, przez którą przychodzi pokój między Bogiem a człowiekiem. A więc widzimy, jak wielkie jest niebezpieczeństwo takiego arbitralnego alegoryzowania. Apostoł Piotr w 2 liście, 1 rozdziale i 20 wierszu mówi nam: przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Nie możemy sobie wczytywać w Biblię to, co nam się podoba, to, co nam przyjdzie do głowy. A tutaj to są tylko nieliczne przykłady. Jakbyście poczytali komentarze, jakie ludzie mają na temat tej księgi, toż to jest niesamowite, co tam ludzie są w stanie zobaczyć i czego nauczać w kościołach. Dowolnie sobie wczytując, co chcą. Tak jakby Pismo podlegało dowolnemu wykładowi. Co ja czuję, co mi się wydaje, co mi przyjdzie do głowy, to ja tam widzę i tam to głoszę jeszcze braciom i siostrom. Kochani, Nie możemy tak robić. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. I Piotr nam wyjaśnia, że musimy tłumaczyć Pismo Pismem. Nie możemy sobie wczytywać w Biblię czegoś, czego o czym pozostała część Biblii nie mówi. To jest podstawowa zasada interpretacyjna, szczególnie Pisma Świętego. Nie możemy sobie wymyślać, tak jak dzisiaj wielu ludzi wymyśla przeróżne rzeczy, nie tylko na podstawie tej księgi, ale wielu innych. Wczytują, co tylko im się podoba. Nie, nie można tego robić. Różnorodne i często dziwaczne, alegoryczne interpretacje często są pozbawione jakiegokolwiek obiektywizmu, jakiejkolwiek zgodności znaczeniowej, jakiegokolwiek dowodu słuszności. Jak więc powinniśmy czytać tę księgę? Kiedy ktoś po raz pierwszy czyta Pieśń nad Pieśniami, staje przed gąszczem obrazów, które wydają się zbiegać razem i nagle zmieniać się bez jakiegoś związku i ładu. Pojawia się pytanie, kiedy kończy się jedna część, a gdzie zaczyna się kolejna? I jak one się mają do siebie? Kto mówi tą część, a kto mówi tamtą? Do kogo są skierowane te słowa, do kogo tamte? Czy jest to jedna długa, dramatyczna pieśń z jakąś fabułą? Czy jest to zbiór wielu weselnych pieśni zestawionych razem? Bez odpowiedzi na te pytania ta księga jest pogmatwana i chaotyczna i nie dziwię się komentarzowi naszej siostry, która mówi, że to jakieś, że to trudne. Trudne dlatego, po pierwsze, że chcemy w niej zobaczyć to wszystko, co widzimy w innych księgach. Dlatego jest tak trudne. Podchodzimy do niej, bo spodziewamy się, że tam będzie to samo, co jest wszędzie w innych księgach. Że tam zobaczymy coś na temat naszego Boga. Dowiemy się czegoś o Jego woli, o Jego zamyśle, o Jego działaniu. Zobaczymy tam Jego lud, zobaczymy tam Kościół, zobaczymy tam Chrystusa. I no, czytamy i szukamy tego wszystkiego. I z jednej strony to dobrze, że szukamy Boga, szukamy Chrystusa, bo On jest w całym Piśmie. Z drugiej strony, jeżeli zaczniemy się silić na jakieś tworzenie, jakiejś alegorii, to możemy bardzo pobłądzić. Dla wielu ta księga pozostaje zamkniętą księgą. W jej 8 rozdziałach wielu ludzi nie jest w stanie odkryć jakichś głębokich, praktycznych wartości. Kim są główni bohaterowie tej pieśni? Czytamy tutaj o pannie młodej, oblubienicy. Szulamitka jest nazywana. Przedstawia się nam jako stróż winnicy, jako pasterka kóz. 1:6 mówi: nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, gdyż słońce mnie opaliło. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic. I w 8 mówi, czy tam do niej ktoś mówi: jeśli nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem trzody i paś swoje koźlątka przy szałasach pasterzy. A więc tutaj widzimy ją jako pasącą koźlątka. 6:13, albo w niektórych Bibliach 7:1. Tu jest różnica w numeracji wersetów, ale mamy całą tą księgę, tylko inaczej ponumerowaną. Więc albo na końcu 6 rozdziału, albo na początku 7 wiersza Mamy na początku 7 rozdziału, 1 wiersz, mamy te słowa. Zawróć, zawróć, szulamitko. A w niektórych tłumaczeniach macie kręć się, szulamitko. Albo wiruj, wiruj, szulamitko. Zawróć, zawróć, abyśmy mogli na ciebie patrzeć. Cóż widzicie w szulamitce? Widzimy jakby, i tutaj też mamy przeróżne tłumaczenia, oddziały wojenne albo jeszcze inne rzeczy. Najprawdopodobniej nazywa się szulamitką, ponieważ pochodziła z miejscowości Szulem. Jednak wielu uczonych uważa, że szulamitka jest synonimem szunamitki, osoby z Szunem. Pamiętacie z innych miejsc Biblii jakąś szunamitkę? Szunem było wioską na terytorium Isachara na północy, skąd pochodziła urodziwa opiekunka króla Dawida. Pamiętacie, jak w starości Dawid się nie mógł zagrzać i poszukali mu piękną pannę, szunamitkę, która go ogrzewała. I niektórzy twierdzą, że to ona jest bohaterką tej pieśni, że Salomon, jego syn, zakochał się w szunamitce, tej opiekunce Dawida. Inni uczeni łączą imię szulamitki ze słowem szalem, uważając, że narzeczona Salomona pochodziła z Jeruszalem, czyli z Jerozolimy. Jeszcze inni uważają, że szulamitka to po prostu imię panny młodej, będące żeńską formą imienia Szalomon. Salomon. Także widzicie, koncepcji jest mnóstwo. Nie wiemy, po prostu nie wiemy. Jak ktoś chce się uchwycić jednej z tych teorii, proszę bardzo. Ale mówię wam, że nie wiemy. Co z drugim bohaterem tej księgi? Czy to jest Salomon? Salomon jest wymieniony kilka razy w tej pieśni nad pieśniami, ale niekoniecznie jest jednym z bohaterów. Pierwszy wiersz mówi nam, że jest to pieśń nad pieśniami Salomona. Hebrajska konstrukcja tego pierwszego wiersza może oznaczać trzy rzeczy. Może oznaczać, że Salomon jest autorem tej pieśni. Po drugie, może oznaczać, że ta pieśń jest jemu dedykowana, a więc te słowa można przetłumaczyć pieśń nad pieśniami dla Salomona. I po trzecie, może to oznaczać pieśń nad pieśniami o Salomonie. Czyli to może być o nim, to może być dla niego, albo on jest autorem tej pieśni. I pamiętajmy, że jest to pieśń. Jest to pieśń. Dlatego w wielu pieśniach, szczególnie starych pieśniach, jak posłuchacie, jest wiele elementów, które się na siebie nakładają. Są refreny. W tej pieśni też się powtarzają pewne refreny. Są pewne przeskoki myślowe, są pewne stąd wzięte, nagle są w pałacu, nagle są na łące, nagle na ulicach, nagle noc, ktoś śpi. Przeróżne dziwne sceny, różne obrazy, jak to w pieśniach. Niektórzy przedstawiają Salomona jako oblubieńca tej pieśni, który gra dwie role. Mówią, że jest tutaj w tej pieśni zarówno królem, jak i pasterzem. W 8 rozdziale, w 11 wierszu, czytamy, że Salomon miał winnicę w Baal Hamon, którą najął stróżom. I stąd niektórzy wnioskują, że skoro miał tą winnicę, no to pracował w tej winnicy, że przychodził tam i doglądał winorośli, zrywał winorośla. Był takim pracownikiem winnicy, w swojej winnicy. To była jego winnica, ale też, że tam sobie jeździł do Baal Hamon, co oznacza Pan mnogości, Pan obfitości. Nikt nie wie też, gdzie ta winnica się znajdowała, ale czytamy, że Salomon miał taką winnicę i najął ją stróżom i na tej podstawie budują, że to on jest też tym pasterzem, który tam się pojawia. Inni natomiast widzą Salomona jako pisarza tej księgi, czy tej pieśni, która mówi o miłości Szulamitki do pasterza. A więc mówią, tu jest tylko ten pasterz tej pieśni i Szulamitka, którzy się kochają, a Salomon po prostu o nich pisze, o ich miłości. I o tym jest jego pieśń. Jeszcze inni twierdzą, że Salomon jest rywalem tego pasterza. A więc, że oni obaj, jest pasterz i Salomon, i oni obaj zabiegają o względy tej panny. Ta panna tak naprawdę kocha tego pasterza, ale no, Salomon jest królem i teraz jak mu się przeciwstawić? Jest tu dramat tej panny, która kocha pasterza, ale król chce jej ręki. Więc niektórzy taki tutaj dramat rysują na bazie tej księgi. Która wersja jest poprawna? No za tydzień się spotkamy już nie tak jak teraz, że ja tutaj stoję, a wy tu tylko usiądziemy sobie w kółeczku i będziemy rozmawiać. Co myślicie o tej księdze, co tam się doczytaliście, co tam widzicie, jak się bardzo ze mną nie zgadzacie. Będziemy sobie rozmawiać i dyskutować o tym, co tam widzimy w tej księdze i jak ją odbieramy. Ja natomiast powiem wam, co ja myślę. W obliczu tak wielkiej różnorodności interpretacji i nierozstrzygalnych zawiłości, myślę, że najbardziej sensowną rzeczą jest proste, literalne czytanie tej księgi i rozumienie jej w jej podstawowym sensie. Przeczytajmy razem pierwszy rozdział i zobaczcie, co tam widzicie. Pieśń nad pieśniami Salomona. Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Śniada jestem, albo czarna jestem, lecz piękna. O córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie tak na mnie, że jestem czarna, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Powiedz mi Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy? Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Przyrównam Ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy w wozach Faraona. Przepiękne są Twoje lica wśród klejnotów, a Twoja szyja wśród korali. Zrobimy Ci złote klejnoty, nabijane srebrem. Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nard wydaje swą woń. Mój miły jest mi wiązką mirry położoną między moimi piersiami. Gronem henny z winnic Engady jest mój miły. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki albo jak oczy gołębicy. O, jakże piękny jesteś, mój miły, jakże uroczy. nasze łoże w zieleni, belki naszego domu cedrowe, nasze stropy cyprysowe. Jak to brzmi? Czy to brzmi jak alegoria duchowych treści o Bogu, Izraelu i Kościele? Jak ktoś chce to tam widzieć, to zobaczy. Nawet w wierszu jakiegoś świeckiego pisarza, jak chcemy, weźmiemy jakiś świecki wiersz Frycza Modrzewskiego czy innych wielkich polskich poetów i jak chcemy tam doszukiwać się biblijnych wielkich treści, to się doszukamy. Jak się odpowiednio wysilimy, wyszukamy i możemy piękne kazania na nich ułożyć. Pytanie, czy o tym tu jest mowa? Czy to po prostu jest pieśń o miłości dwojga zakochanych ludzi? No nie, no w Biblii człowieku, czy to możliwe, żeby Bóg w zbiorze świętych pism umieścił księgę o miłości dwojga ludzi? Może nam się wydawać, że to błaha rzecz, a może Bóg zupełnie inaczej na to patrzy. Może przez to, że tak wiele jest pieśni na temat miłości, bo jeśli weźmiecie wszystkie pieśni, które zostały napisane na tej ziemi i spróbowalibyśmy zobaczyć procentowo, jaka część z nich dotyczy miłości między mężczyzną a kobietą, to myślę, że jest to przeważająca większość. A tutaj mamy pieśń nad pieśniami. Czyli najlepszą pieśń, numer jeden, hit numer jeden według Boga. Czy to możliwe, żeby taka pieśń była o miłości mężczyzny i kobiety? Dla wielu ludzi to nie mieści się w głowach. Myślą, że mężczyzna i kobieta są tylko do prokreacji. Przez wieki w Kościele taki był pogląd, że zbliżenie mężczyzny i kobiety służy jedynie prokreacji. I wszelka mowa na temat intymności, rozkoszy, radości, pocałunków, pieszczot, zbliżenia była tematem tabu w Kościele. Świat o tym śpiewał. Świat o tym pisał książki. Świat tworzył swoje, czasami piękniejsze, czasami niezbyt piękne obrazy. Czasami obrazy, które wręcz budzą odrazę. Świat sprowadził miłość mężczyzny i kobiety do poziomu zwierząt, do poziomu cielesnego jedynie pożądania i satysfakcji. I wiemy, ile na tym tle jest krzywdy na tej ziemi. Ilu ludzi cierpiało i cierpi z powodu czegoś, co się nazywa miłością, a tak naprawdę nie ma nic wspólnego z miłością i z jej pięknem. Czy to możliwe, że Bóg dał nam jedną z ksiąg w swoim słowie, aby powiedzieć nam, co On myśli na temat piękna relacji kochających się ludzi? Piękno relacji między mężczyzną a kobietą. Zachwyt i piękno bycia kochanym, pragnionym, upragnionym, utęsknionym obiektem miłości drugiego. Pragnienie, by być żarliwie i trwale kochanym. Ta księga w poetycki, barwny, zmysłowy sposób opisuje piękno emocjonalnej i cielesnej miłości. Nie przedstawia jej jako coś, czego mielibyśmy się wstydzić. Nie przedstawia jej jako czegoś, co jest jakąś niezbędną koniecznością do przetrwania rodzaju ludzkiego, ale mówi o niej w piękny, barwny, poetycki, zmysłowy sposób. Świat w swojej upadłości sprowadza miłość do cielesnego jedynie pożądania i zaspokojania nieraz najbardziej wyuzdanych zmysłowych żądz. Natomiast miłość małżeńska jest Bożym błogosławionym darem i jest piękna. Bóg stworzył człowieka do relacji, do życia w relacji miłości. I ta miłość ma wymiar duchowy, emocjonalny, ale także fizyczny, cielesny. I to wszystko jest piękne, to wszystko jest dobre, to wszystko jest błogosławione przez Boga. To wszystko stanowi piękną całość, która podoba się Bogu i winna być obiektem naszej radości i naszej wdzięczności Bogu za ten dar. Małżonkowie powinni pielęgnować żar swojej miłości i wielbić Boga w każdym aspekcie tej miłości. Od tęsknych pragnień poprzez rozważnie dobrane i właściwie wypowiedziane słowa, po pocałunki, pieszczoty i intymne zbliżenia. To wszystko powinno być aktem wielbienia Boga. Nie ma w tym niczego, na co Bóg nie patrzy, z czego Bóg się nie jest w stanie radować i błogosławić. Nie pozwólmy perwersji tego świata ograbić nas z piękna i radości małżeńskiej miłości. Wiem, że dla niektórych z nas ten temat nie jest ani piękny, ani przyjemny, dlatego że doświadczyliśmy życiowych rozczarowań, a nawet tragedii związanych z miłosnymi zawodami, rozpadem nieudanych związków czy przemocą w rodzinie. Dla niektórych życie w stanie wolnym jest radosne i spełnione w służbie Bogu i bliźnim. Nie wszyscy są powołani do małżeństwa. Bóg przeznaczył nam różne miejsca w swoim królestwie. I ponieważ Kościół nie składa się z samych szczęśliwych małżeństw, możemy nieopatrznie porzucić pierwotne przesłanie tej księgi, poszukując w niej na siłę alegorycznych, duchowych treści. Nie przeczę, że ta księga, mówiąc o pięknie miłosnej relacji zakochanych ludzi, nie ma nic do powiedzenia o wiecznej miłości Boga do swojego ludu. Małżeństwo jest obrazem relacji Boga z Jego ludem, Chrystusa z Kościołem. Natomiast ta księga ma raczej inne, proste, piękne przesłanie o relacji ziemskich kochanków. Mamy inne księgi, które nam mówią o relacji Boga z Izraelem, o miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. I nie musimy na siłę wczytywać w każdą księgę tych treści. Jak naprawdę troszkę poczytałem i posłuchałem, co różni ludzie mają do powiedzenia na temat tej księgi, po raz kolejny przekonuję się, że brak nam czasami jest takiej prostoty w czytaniu Bożego Słowa i przyjmowaniu tego, co Bóg powiedział, w taki prosty sposób, że jesteśmy już tak gdzieś nastawieni na pewne rzeczy. Jesteśmy tak przyzwyczajeni, czy nasze wyobrażenie Boga jest tak, zamykamy Go w jakiejś naszej religijnej szkatułce, że pewne rzeczy tam się po prostu nie mieszczą, które Bóg robi, które Bóg czyni, o których mówi w swoim Słowie. Obyśmy byli ludźmi, którzy mają odwagę i łaskę Bożą, i mądrość Bożą, by czytać Boże Słowo i to wszystko, co Bóg mówi o sobie, czy nam się to podoba, czy nie, czy nam to pasuje do naszej religijnej szkatułki, czy nie, żebyśmy umieli to przyjąć. żebyśmy umieli poddać się też przemianie umysłu, której potrzebujemy przez to, co Bóg do nas mówi. Ta księga nie mówi, że związek małżeński jest wolny od zmagań. Piąty i szósty rozdział tej księgi pokazuje nam, że między tymi kochankami są problemy. Są momenty nieporozumień. Są sytuacje, gdzie nie są razem, gdzie nie mogą się odnaleźć, gdzie się nie mogą porozumieć. I ta księga pokazuje też ten aspekt małżeństwa. Nie mówi, że to jest tylko sielanka i tylko słodycz i tylko płatki róż. Ona w bardzo prawdziwy sposób mówi o relacji małżeńskiej. O miłości mężczyzny i kobiety, że to nie jest prosta rzecz, to nie jest łatwa rzecz, ale to jest piękna rzecz. To jest Boży pomysł. To Bóg na samym początku uczynił mężczyznę i kobietę i złączył tych dwoje w jedno. W szczególną jedność, wyjątkową jedność. Dwóch serc, dwóch ciał. I mówi, to już nie jest dwoje, ale to jest jedno i to jest wielka tajemnica. I owszem, apostoł Paweł mówi, ja odnoszę to do Kościoła i do Chrystusa. I w tym sensie tak, jako całość, myślę, że jak najbardziej, jako całość przesłania tej księgi, piękna miłości, możemy mówić o miłości Boga i Jego ludu, Chrystusa i Kościoła, jak najbardziej. Natomiast naprawdę wystrzegajmy się od tych niewyobrażalnych, twórczych naszych alegorii, które chcemy wczytać w jej poszczególne wiersze. Pamiętajmy, że jest to pieśń, a więc, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest, nie czytajmy księgi pieśni nad pieśniami, tak jak czytamy list apostoła Pawła do Rzymian. To jest zupełnie inna literatura, to jest zupełnie inaczej, trzeba ją czytać. Tak jak wcześniej mówiliśmy o księdze kaznodziei, czy księdze przypowieści, czy księdze Hioba. To jest pewna literatura poetycka, którą trzeba czytać w odpowiedni sposób. Tak jak czytamy poezję, tak jak słuchamy piosenki. To jest pewien szczególny przekaz, który Bóg też ma w swoim słowie do nas. Bóg do nas mówi przez księgi Mojżesza, mówi do nas przez księgi proroków później, ale mówi też przez poezję. Mamy różną wrażliwość, mamy różne potrzeby. Jako ludzie jesteśmy bardzo różni. I do jednych będzie przemawiać bardziej taka księga, do innych będzie przemawiać inna. Czytamy, że Bóg na wiele różnych sposobów przemawiał przez wieki do ojców. I do nas również dzisiaj przemawia w bardzo różny sposób i bądźmy otwarci na to Boże przemawianie. Nie bójmy się tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, nawet jeśli to się nie mieści w naszej religijnej szkatułce. Po prostu pozwólmy Mu mówić do nas i przyjmować to, co On ma do powiedzenia. Być może jest to zbiór pieśni śpiewanych przez narzeczonych. Wiecie, kiedy ona do niego mówi, mój królu, to my od razu widzimy króla w koronie. Ale ci z nas, którzy byliście kiedyś zakochani, nie mówiliśmy do niej, moja księżniczko, moja królowo, a? Mój książę, mój królu. Toż to język miłości. A w pieśniach wszystkie chwyty dozwolone. To są obrazy, to jest pieśń. Całościowe przesłanie pieśni nad pieśniami, jak dla mnie dzisiaj, jest w miarę klarowne. Miłość między kochającymi się ludźmi jest piękna, radosna i chwalebna. Winniśmy cenić i pielęgnować miłość. Jeśli ją mamy w małżeństwie, jeśli nie mamy tej miłości małżeńskiej, nadal jesteśmy w potrzebie miłości. O tym Adam dzisiaj na początku mówił, o tym mówi całe Pismo. Miłość małżeńska jest tylko częścią miłości, o której Bóg mówi w swoim Słowie. Zauważcie, że mamy 66 ksiąg biblijnych. Bóg poświęcił jedną, całą księgę, aby nam powiedzieć o miłości oblubieńca i oblubienicy, o miłości małżeńskiej. Ale to jest tylko jedna spośród 66 ksiąg. To jest cała księga, ale jedna księga. Bóg nie dał nam 66 takich ksiąg, dał nam tylko jedną taką księgę. Bo jeszcze ma dużo więcej na temat miłości nam do powiedzenia. W innych księgach mówi o innych rodzajach miłości. Mówi o innej potrzebie miłości. Także nie zawężajmy całej miłości do tego, o czym jest mowa w tej księdze, ale też nie lekceważmy tego przesłania, które jest w tej księdze. Nie czyńmy z małżeństwa głównego przesłania Biblii, bo małżeństwo nie jest głównym przekazem Biblii, przesłaniem Biblii, ale też nie umniejszajmy wagi małżeństwa, wagi miłości między małżonkami. Nie bójmy się mówić o pięknie małżeńskiej intymności i szczęśliwości małżeńskiego pożycia. I ci z nas, którzy są w związkach małżeńskich, czytajmy tę księgę w szczególny sposób, pielęgnując naszą miłość, zachęcając się, żeby nasza miłość nie była oziębła, żeby nie stała się czymś, co widzimy w tym świecie, w wielu, wielu domach, że ludzie mieszkają ze sobą, ale nie ma już tej bliskiej, intymnej radości z bycia ze sobą. I to nam wszystkim grozi, kochani, nawet chrześcijanom. Byłem w niejednym chrześcijańskim domu, gdzie odczuwało się dystans między małżonkami, gdzie człowiek czuł się jakoś tak niezręcznie. Byłem zaproszony na obiad do niejednego chrześcijańskiego małżeństwa i u niektórych było czuć tą miłość, tą ciepło. To widać było, jak oni na siebie patrzą, jak oni do siebie się zwracają. I to jest piękne, to jest świadectwo. A w innych domach nic z tego nie było. Były tylko uprzejme gesty, słowa, ale było widać, że tam już nie ma miłości. Ta księga wierzy jest nam dana przez Boga. Potrzebujemy również tej księgi. Czytajmy tę księgę, módlmy się, żeby Bóg mówił do nas przez te słowa i aby wszędzie tam, gdzie są chrześcijańskie małżeństwa, była też ta Boża miłość, ta radość, ten entuzjazm, to pragnienie siebie, ta radość bycia sobą. Tak jak mówię, wiem, że dla wielu z was może niezręcznie się czujecie, słuchając tych słów, bo w waszym życiu jest inaczej. Ale pamiętajcie, że jest to jedna z ksiąg biblijnych. Tak? Mamy pozostałe 65, które mają wiele nam wszystkim do powiedzenia. Więc chciałbym, żebyśmy dobrze to rozumieli, że wszyscy winniśmy czytać tą księgę, ale szczególnie winniśmy czytać ją my, którzy mamy małżeństwo, które powinniśmy dbać, wiedząc, że nie jest to łatwe. Dzisiaj w tym świecie pełnym perwersji, pełnym zupełnie innego przesłania o miłości, o małżeństwie, gdzie to wszystko jest przewracane do góry nogami, gdzie to wszystko jest sprowadzane do rzeczy, tak jak mówię, wręcz przypominających świat zwierząt. Potrzebujemy takiej księgi, potrzebujemy takiego przesłania, potrzebujemy zachęcać się wzajemnie do tej miłości, o której mówi ta księga. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, jakże bogate jest Twoje słowo, jakże potrzebne w każdym czasie, w każdej epoce. Jakże i my potrzebujemy czytać całe Twoje Słowo i z każdej jego części brać lekcje, których potrzebujemy do życia i pobożności, do tego, by podobać się Tobie, by wielbić Ciebie w całej naszej ludzkiej słabości, ułomności, brakach, niedociągnięciach, błędach. Potrzebujemy całego Twojego Słowa i również dziękujemy za tę księgę, za jej poselstwo. Panie, modlę się o tych wszystkich z nas, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, abyś dopomagał nam, żeby one były odzwierciedleniem przesłania tej księgi. Piękna miłości, którą zamierzyłeś dla mężczyzny i kobiety. Panie, modlę się o tych wszystkich, którzy nie są w związkach małżeńskich, tych, którzy są radośni i mają spełnienie życia w byciu osobą stanu wolnego, czy też tym, którzy z różnego rodzaju dramatycznych życiowych doświadczeń nie są w szczęśliwych związkach, czy też ich małżeństwa się rozpadły, czy chciałyby zawrzeć związek, ale nigdy to do tego nie doszło. Panie, modlę się, abyś wszystkim z nas dawał poznanie prawdziwej miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Miłości, którą ta miłość małżeńska obrazuje, którą ta miłość małżeńska w jakiejś tylko mierze reprezentuje. Panie, wiemy, że bez Twojej miłości nasze małżeństwa nie są w stanie się ostać. I żaden z nas, którzy nie jesteśmy w związkach małżeńskich, też nie jesteśmy w stanie przetrwać. Panie, modlę się o każdego z nas, żeby to, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy, o czym Adam mówił na początku, o tej miłości wśród braci i sióstr, i o czym mówi ta księga, i o czym mówią nam inne Twoje księgi, o tych relacjach przyjaźni, o relacjach różnych aspektów miłości. Panie, byś uczył nas w tym się odnaleźć, uczył nas w tym wielbić Ciebie, uczył nas w tym jaśnieć, w tym świecie, który gubi to wszystko, który tak bardzo deformuje te rzeczy. Boże, ucz nas być światłem Twoim, aby miłość była tym kluczowym, wiodącym elementem życia każdego z nas. Dziękujemy za Twoją miłość. Dziękujemy, Panie nasz. Dziękujemy za miłość, którą wlewasz w nasze serca. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy.